Dzisiaj chciałbym kontynuować to kazanie Pana Jezusa na górze, jego najsłynniejsze kazanie. Więc jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy sobie mogli otworzyć kazanie na górze. I jesteśmy w wersecie 5:14. I część już tego wersetu objaśniałem w wcześniejszym kazaniu, dawno temu. Mateusz 5:14. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. I ta pierwsza część, wy jesteście światłem świata, to już o tym mówiłem, że mamy świecić wobec ludzi, ale dalej Pan Jezus kontynuuje dokładnie tą samą myśl. Chciałbym mówić o tej drugiej części tego wersetu. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nowe przymierze Piotra Zaręby, Nowy Testament, fajnie oddaje tą część wersetu. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie można ukryć miasta, które jest na górze. Chyba że pojawi się jakaś mgła, ale miasto, jeśli jest na górze, jest widoczne. Takim miastem jest Jerozolima. Ono leży na górze i wszystkie drogi prowadzą w górę, więc jak ktoś jedzie czy pielgrzymuje do Jerozolimy, to po prostu widzi w dali miasto. I Jezus tutaj mówiąc, że miasto nie może się ukryć na górze, albo nie da się w żaden sposób ukryć miasta leżącego na górze, ma na myśli nas. To my, jako ludzie wierzący w Jezusie Chrystusie, jesteśmy porównani do miasta na górze. Więc jeśli ktoś jest na górze, w bliskiej relacji z Bogiem, jeśli ktoś w ogóle oddał swoje serce Jezusowi, czyta Biblię, kieruje się słowami Jezusa w życiu i ma bliską relację z Jezusem, to jest na górze, na duchowej górze. To nie da się tego ukryć przed ludźmi. To widać, jak to jeden piosenkarz śpiewał, to widać, słychać i czuć. Człowiek, który jest wierzący i ma dobrą relację z Jezusem, to widać, słychać i czuć. Tak powinno być. O tym mówi tutaj Jezus. Człowiek wierzący, przeżywający wzloty, będący na wyżynach czy górach Bożych, nie ukryje swojej pobożności. Kim jest i do kogo należy, po prostu nie da się tego ukryć, tej relacji z Jezusem. Gdy się jest blisko Boga, to się ciągle chce rozmawiać o Jezusie. Wsiadasz do PKP, PKS-u, jesteś w pracy i wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, mówią coś takiego: on znowu o tym Jezusie. Tak, bo jeśli ktoś kocha Jezusa i jest z Jezusem, to chce rozmawiać o tym, kogo kocha. Jak ktoś kocha rybki, nie tylko jeść, ale łowić, to rozmawia o rybkach. Jeśli ktoś jest pasjonatem samochodów, będzie rozmawiał o samochodach. Ale Jezus mówi, że jeśli jesteś na duchowych wyżynach, jesteś jak miasto na górze, w relacji z Bogiem, to nie da się tego ukryć i twoi sąsiedzi, twoi znajomi, twoja rodzina widzą, że ty jesteś inny. Pewien pianista, gdy zachorował, bardzo znany pianista, zapytał Jana Paderewskiego, a to też bardzo znany pianista, bo tym razem polski, czy mógłby go zastąpić na najbliższym koncercie, bo mówi, ja się rozchorowałem, czy mógłbyś mnie zastąpić? Na co Paderewski, Polak, odpowiedział, zawsze jestem gotów, bardzo chętnie cię zastąpię. Na co ten pierwszy pianista mówi, a ja, ale jak ty to robisz, że tak zawsze jesteś gotów? Bo od 40 lat ćwiczę po 8 godzin dziennie. Żałuję, że nie urodziłem się z taką determinacją, powiedział ten pierwszy pianista, jaką ty masz. Na co Paderewski odpowiedział, wszyscy ją mamy, rodzimy się z nią, ja tylko robię użytek z własnej. Co to ma wspólnego z tym wersetem, który czytałem z Ewangelii Mateusza? Czy robisz użytek ze swojej relacji z Bogiem? Bardzo wiele razy jako pastor prowadzę takie rozmowy z ludźmi wierzącymi i ktoś mówi, no wiesz, ja nie mam takiej wiary jak ty. Przypominam sobie, kiedy mam bliską ciocię, to jest siostra rodzona mojej mamy, która mieszka w Stanach, jest bardzo, bardzo bogata. I kiedy patrzyła na moje życie, na życie mojej siostry, i kiedy się odwoziłem na lotnisko i siedziałem z nią na lotnisku i za chwilę miała już iść na samolot, siedzieliśmy w kawiarni, rozmawialiśmy. I ona mówi tak, patrzy na mnie i mówi, chciałabym mieć taką wiarę jak ty i twoja siostra. I już otwierałem usta, ona mówi, wiem, nic nie mów. wiem, że powiesz, że ja też mogę. I dokładnie to chciałem powiedzieć. Niewierząca kobieta wiedziała, co jej siostrzeniec chce powiedzieć. Wiele razy słyszała Ewangelię ode mnie, od siostry. Przez 3 lata chodziła na grupę domową w Singapurze, w kościele baptystów. I nadal jest niewierząca. Dlaczego? Bo taką podjęła decyzję. Bo Paderewski po prostu grał po 8 godzin i zawsze był przygotowany. Pytanie, czy co ty robisz ze swoją relacją z Bogiem? Jak twoje życie wygląda? I wielokrotnie ludzie wierzący mówią, chciałbym mieć taką wiarę jak ty. Ale Biblia mówi, że wiarę już masz, bo wiara to jest ufność. Nie można się nauczyć zaufania. Jeśli szedłbyś po górach z najlepszym przyjacielem i ześlizgnął się i trzymał się tylko jedną ręką i nie byłbyś w stanie się wciągnąć i nachyliłby się twój najlepszy przyjaciel, mówi, złap mnie za rękę, wciągnę cię. Co byś wtedy zrobił? Byś powiedział, ale naucz mnie ufać tobie, że dasz radę. Ufność to jest decyzja. Jeśli wisisz nad przepaścią i twój najbliższy przyjaciel pochyla się, żeby cię złapać i wciągnąć i mówi do ciebie, dam radę. I wiesz, że jeśli złapiesz go za rękę, a on nie da rady, to spadniesz w przepaść. Tak jest w relacji naszej z Jezusem. Nie da się po prostu dostać ufności. Ufność to jest decyzja. Jezu, ufam Tobie. Jak wygląda nasza relacja z Bogiem? Czy świecisz jak miasto położone na górze? Czy w Twoim życiu widać różnicę? Czy odróżniasz się od ludzi, którzy żyją wokół Ciebie, niewierzący? Rodzina, sąsiedzi? Czy jesteś świadectwem dla tych ludzi? O tym tutaj Jezus mówi. Że jeśli ktoś z nas ma bliską relację z Bogiem, to będzie rozmawiał o Jezusie ze wszystkimi. Jeśli ktoś ma problemy w relacji z Bogiem, albo wstydzi się trochę Jezusa, żeby o Nim porozmawiać z innymi ludźmi, no bo to taki osobisty temat, prawda? To tak nie wypada w PKP, w PKS-ie, albo gdzieś tam w przychodni, czy gdzieś, gdzie jest tłum ludzi, rozmawiać o Chrystusie. Bo jeszcze ktoś podsłucha i jeszcze powie, że on sobie nie życzy. Ale jeśli ktoś ma bliską relację, to mówi o tym, kogo kocha. Podczas II wojny światowej w obozie jenieckim, japońskim, jeńcy, żołnierze amerykańscy i angielscy musieli budować tory i mosty. I bardzo często wiedzieli, że jak wybudują most albo tory, to armia japońska będzie się szybciej przemieszczać i jeszcze więcej ludzi zabijać. Więc bardzo często niszczyli narzędzia pracy. I kiedy oficer japoński zrobił zbiórkę, to jest prawdziwa historia, kiedy zrobił zbiórkę, wśród tych żołnierzy był jeden głęboko wierzący w Chrystusa i wszystkim żołnierzom mówił o Jezusie. Kazał przeliczyć łopaty jednemu z żołnierzy japońskich. I żołnierz japoński przeliczył łopaty i powiedział, brakuje jednej łopaty. I wtedy oficer powiedział, jeśli nikt z was się nie przyzna, kto tą łopatę zniszczył i gdzieś wyrzucił, każe rozstrzelać wszystkich was. I z szeregu wystąpił ten chrześcijanin i powiedział, to ja. I oficer japoński podszedł i strzelił mu prosto w głowę. Po czym japoński żołnierz, który liczył łopaty, podchodzi i mówi tak. Panie oficerze, pomyliłem się w liczeniu. Są wszystkie. Wiecie, świadectwo, kiedy mówisz innym o Chrystusie, ma tylko wtedy sens, kiedy jesteś gotowy oddać życie za tych ludzi. Kiedy jesteś gotowy żyć w ogóle według tego, co mówisz. Jeśli mówimy ludziom, a żyjemy zupełnie inaczej niż czytamy, to nie jesteśmy żadnym świadectwem. Nie wiem, czy oglądaliście taki film Rydwany Ognia. To jest film oparty na faktach o szkockim biegaczu. Szkot, który był najlepszy na 100 metrów, chciał wystąpić na olimpiadzie. Nie udało mu się na 100 metrów wystąpić, bo eliminacje do 100 metrów były w niedzielę. A on miał zasadę, że w niedzielę nie biega. Był głęboko wierzącym człowiekiem w Jezusa Chrystusa. I szkolił się też na misjonarza i biegał. Uwielbiał biegać i mówić ludziom o Chrystusie. I wygrał na 400 metrów przed II wojną światową. Był najlepszy na świecie na 400. I kiedy wybuchła wojna, też został żołnierzem. I też skończył w obozie jenieckim, japońskim. Szkoci i Anglicy za wszelką cenę chcieli go wymienić za innych Japończyków. I wyciągnęli wielu jeńców, wymieniając się z Japończykami, żołnierzami japońskimi. On też był na liście, ale w obozie była kobieta, która była w ciąży. I on powiedział, nie wyrażam zgody, ona pójdzie za mną. Umarł, rozchorował się, zmarł w obozie. Ale głosił żołnierzom swoim życiem i swoimi słowami. I wielu z nich się nawróciło. To znaczy być miastem na górze. Kiedy patrzymy na 15 werset, Jezus kontynuuje tę myśl. 5:15 mówi, nie zapala się też światła i nie stawia się pod korcem, albo inaczej garnkiem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Kiedy zapalasz światło, w tamtych czasach nie było elektryki, więc chodziło o różnego rodzaju świeczki, lampki takie z oliwą. Więc kiedy Jezus mówi, kiedy zapalasz na świeczniku świeczki, to stawiasz taką lampę ze świeczkami w miejscu, w którym da najwięcej światła w całym pokoju. Nie bierzesz świecznika z palącymi się świeczkami i pytasz się żony, a gdzie jest ta duża balia, w której się zazwyczaj kisimy kapustę? Ona mówi, no tam w spiżarce. To przynieś ją. Następnie bierze balię i przykrywa świecznik. Na co żona pyta się, a co ty robisz? A, bo za dużo światła daje. No nikt tak nie robi. Jeśli zapalasz żarówki czy świeczki, to stawiasz go w najwyższym punkcie w pokoju, na stole, żeby dawało jak najwięcej światła. Wiemy o tym, kiedy zabraknie prądu, prawda? Kiedy zabraknie prądu, wtedy wszyscy biegają i krzyczą, gdzie te świeczki położyłaś? Gdzie są zapałki? Tak? Znamy to. Wiecie, jak to funkcjonuje. Więc Jezus mówi, kiedy zapalasz świeczki, stawiasz w najwyższym punkcie, aby dawało jak najwięcej światła. I teraz wskazówka wszystkim, którzy są w domu. Jeszcze całkiem niedawno życie rodzin zawsze ograniczało się do jednej izby, prawda? Do jednego pokoju. Ludzie powoli do tego zaczynają wracać. Że ludzie mają kuchnię i wielki salon i razem siedzą w salonie, gotują w kuchni, jedzą z dziećmi, rozmawiają, odrabiają lekcje z dziećmi. Tak kiedyś ludzie funkcjonowali. Nie było tak, że każdy zamykał drzwi i wyłączał laptopa. Ludzie spędzali, rodzina ze sobą czas i powoli ludzie znowu do tego wracają. Bycie wierzącym związane jest mocno z naszym funkcjonowaniem w domu. Kiedy pastor i rada zboru w ogóle nas nie widzi. Bycie wierzącym to jest to, jak funkcjonujesz w domu. W mądrej książce kiedyś przeczytałem, jak nie wiesz, jak brat wierzący ze zboru baptystów się zachowuje, zapyta jego żonę i dzieci. Bo prawdziwe zachowanie odbywa się w domu. Wiecie, jest bardzo łatwo być wierzącym na nabożeństwie w Giżycku. Ubieramy się w ładny strój, w ładną koszulę, w garnitur. Przynosimy bibelkę, modlimy się, wznosimy ręce. Ale to, na ile jesteś pobożnym, to nie jest niedzielne nabożeństwo. To jest to, jak funkcjonujesz w domu. Łatwo jest być pobożnym na 3 godziny. No bo 2 godziny około nabożeństwa jeszcze trochę trzeba wytrzymać po nabożeństwie. Trzeba się uśmiechać. Jak ktoś do ciebie podejdzie, mówisz, wszystko jest dobrze, nie pytaj, wszystko jest dobrze. Ale co tak smutne masz oczy? Wiesz co, ja już nie wyspałem się. U wszystkich jest bardzo dobrze, wszyscy są radośni. Mamy radość wewnątrz baptystyczną. Ale zupełnie inaczej zachowujemy się w domu. Kiedy człowiek przychodzi i schodzi z niego stres i wtedy jest sobą, bo go nikt nie widzi z rady zboru albo pastorem. Ale ten werset mówi, że mamy świecić w domu, dla wszystkich obecnych w domu. To jest o nas, te żarówki, ten świecznik, co się zapala, to światło, to my mamy być. To my mamy świecić w domu. My, jako ludzie wierzący. Czy Jezus ma na moim miejscu zachowałby się właśnie tak, jak ja się w tej chwili zachowuję w domu, wobec domowników? Wiecie, w Rosji kiedyś nawrócił się chłopak. To był jedynak, rodzice lekarze, mama i tata lekarze. lekarze, komuniści, ateiści. Zdeklarowani komuniści, ateiści. Nie ma żadnego Boga, świata pozaduchowego. A chłopak, ktoś mu tam na studiach głosił, uczył się też na lekarza i nawrócił się. I oczywiście jak przyszedł do domu, to powiedział, że się nawrócił. I rodzice się załamali. Całe życie go wychowywali na mądrego chłopaka, który kieruje się rozumem, a teraz zaczyna kierować się legendami i bajkami. Więc długo z nim rozmawiali, ale on nie rezygnował. Otworzył Biblię, rozmawiał z nimi, mówił o tym, jak jego życie się zmienia. Rodzice go bardzo kochali, to jest prawdziwa historia, ale stwierdzili, że to jest przypadek beznadziejny i nie są w stanie chłopakowi pomóc. A to był ich jedynak. Więc podjęli decyzję, że go utrują. Zrobili odpowiednią miksturę, zrobili obiad. Kiedy on wrócił ze studiów, mama mówi, czy jesteś głodny? Mówi tak, nałożyła mu, tato siadł obok, a on mówi, a wy nie jecie? A myśmy już jedli. Siedzieli przy stole i on jadł. Zjadł cały talerz, powiedział, że świetnie smakuje i poprosił o dokładkę. Oni już patrzyli po sobie, że coś jest nie tak z tą miksturą. Zjadł, ale miał zwyczaj, że zawsze się modlił przed jedzeniem. Więc przy nich skłonił głowę i podziękował. Podziękował za mamę, za jej ręce, za tatę, że tak przy taki pyszny obiad zrobili. Zjadł dokładkę i powiedział, czy już mogę odejść? A mama mówi, tak. Siedzieli rodzice w szoku, bo poszedł do pokoju i nic mu się nie stało. Mieli kota, więc resztki wygrzebała, dała kotu i po 5 minutach zdechł. I wtedy rodzice się nawrócili. Bo zrozumieli, że nawet trucizna nie zabija chrześcijanina. Zgodnie z Ewangelią Marka. Słuchajcie, mamy świecić w domu. Mamy być sobą. Kiedy szkolili mnie misjonarze amerykańscy, opowiadali mi historię. Pewien młody chłopak z bardzo bogatej rodziny z Indonezji, największy kraj islamski na świecie, 120 milionów czy nawet więcej. Bardzo bogata rodzina wysłała swojego syna, żeby się uczył na mułę do Mekki. Chłopak całe życie modlił się w ten sposób. Klękał i modlił się, czy tam padał na twarz i modlił się do Allaha w ten sposób. Allahu, nieważne jaka jest prawda, powiedz mi ją, objaw mi ją. I kiedy już studiował w Mekce, miał swój pokój, bo był bardzo bogaty, któregoś dnia, kiedy tak się zaczął modlić, naprzeciwko niego pojawiła się olbrzymia światłość. Wystraszył się, zobaczył w światłości człowieka, który wyszedł ze światłości i mówi, ja jestem Jezus Chrystus. Czytaj o mnie wszystko, co jest napisane w Koranie, a później zdobądź Biblię i czytaj dalej. To ja jestem drogą, prawdą i życiem. I znikł. Wiecie, że w Arabii Saudyjskiej za posiadanie nie Biblii, ale zwykłej broszurki chrześcijańskiej jest kara śmierci. To jest najbliższy sojusznik Stanów Zjednoczonych, który karze śmiercią chrześcijan. Arabia Saudyjska. Chłopak wiedział, że nie może tego nikomu powiedzieć, bo go zabiją. Więc najpierw przeczytał Koran, wszystko o Jezusie wynotował sobie, a później wyjechał do Syrii, weszedł do kościoła chrześcijańskiego, najpierw się dobrze upewnił, czy go nikt nie śledzi i z ołtarza, z kościoła chrześcijańskiego ukradł Biblię. Bo wiedział, że jak kupi, to ktoś do niego, na niego doniesie. Więc rąbnął Biblię i przemycił ją do Arabii Saudyjskiej. I przez rok czasu studiował Koran i Biblię. A później Koran odrzucił i tylko Biblię się całkowicie nawrócił. Kiedy wrócił do domu na wakacje, ojciec prosił całą rodzinę, no bo przyjechała szycha. Ktoś, kto będzie kiedyś mułą, będzie duchownym muzułmańskim, będzie cały meczet prowadził. Więc zwołał wszystkich wujków, ciotki i czekało na niego tłum ludzi, 100-200 osób. I kiedy on stanął, powiedział, muszę wam coś powiedzieć. I opowiedział całą historię ze szczegółami. Wstał ojciec, kiedy on skończył mówić, wstał ojciec, powiedział, synu, dzisiaj musimy cię zabić, bo zdradziłeś Allaha i Mahometa. I dzisiaj cię zabiję. Na co on wstał i powiedział, wujkowie, cioci, wszyscy, kochani, możecie mnie dzisiaj zabić, ja wiem, dokąd idę, ale dajcie mi miesiąc. Miesiąc. Nie będę nigdzie uciekał i nie będę się bronił. Za miesiąc możecie mnie zabić. Ale obserwujcie moje życie przez miesiąc. I kiedy obserwowali go, to cała rodzina się nawróciła. Bo to był zupełnie ktoś inny. Był pełen miłości, pokoju, cierpliwości, ciągle uśmiechnięty. Nie było żadnych problemów z jego charakterem. Wszyscy się nawrócili. Dzisiaj prowadzi kościół w stolicy Indonezji, który ma parę tysięcy chrześcijan. Gdybyście zobaczyli zdjęcia, to kobiety siedzą oddzielnie, tak jak w meczecie, faceci oddzielnie, w tych strojach, a on głosi im Ewangelię. Tak się dzieje, kiedy świadczysz własnym życiem. Problem polega na tym, że kiedy ktoś z nas się nawraca, to najpierw we własnym domu zdejmujemy święte obrazki, krzyżyki i mówimy rodzinie, co to bałwochwalca. A później, kiedy już ich obrazimy, obrazimy ich Kościół, sponiewieramy ich, waląc Biblią po głowie, mówimy, a to wszystko dla waszego dobra. Wtedy już rodzina nie chce cię słuchać. Ale to, czego Jezus od ciebie oczekuje, to żebyś we własnym domu świecił jak świecznik własnym życiem. Dopiero wtedy słowa mają sens. Dlatego 16 werset mówi Jezus tak. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. A tu już nie chodzi tylko o domowników w tym wersecie, tylko o wszystkich ludzi. Więc Jezus Chrystus nie zwalnia cię z tego, żebyś we własnej pracy, tam gdzie jesteś, przestał ludziom mówić. A to moja prywatna sprawa, mój baptyzm i moja wiara. Ja jestem baptystą w domu, ale w pracy jestem Polakiem. Nie będę mówił nikomu o Jezusie. A co zrobisz z tym wersetem? Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. W pracy mamy mówić ludziom też. Sąsiadom mamy mówić. My mamy po prostu świecić cały czas. Nasze życie to nie jest podział na pracę, dom, praca, dom, niedziela. Tego, czego od nas oczekuje Jezus Chrystus, to, żebyś był sobą przez cały tydzień. Na tym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Żebyś przestał nakładać maskę pobożności na nabożeństwo na 2 godziny. To nie jest chrześcijaństwo. To jest bycie religijnym człowiekiem. Ale niczym się wtedy nie różnisz od ludzi z tradycyjnych kościołów, którzy nie czytają Biblii, nie żyją według niej, tylko chodzą do kościoła co niedzielę. Mamy świecić światłością Jezusa przed ludźmi. List do Efezjan bardzo fajnie to tłumaczy. 5 rozdział od 8 do 10. Jeśli mamy Biblię, to zobaczmy. Efezjan 5 rozdział od 8 do 10. Co to znaczy świecić Jezusem przed ludźmi? I Paweł apostoł tłumaczy tutaj słowa Jezusa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, skazania na górze. Niegdyś bowiem byliście ciemnością. Każdy z nas na tym miejscu był kiedyś ciemnością. Nawet jeśli ktoś z was urodził się w rodzinie baptystycznej, to Biblia mówi, że byłeś ciemnością. Byłeś w ciemności i byłeś ciemnością. Lecz teraz jesteście światłem w Panu. Postępujcie jak dzieci światła. Teraz jesteście światłem. Chrystus, którego zaprosiłeś do swojego serca, on mówi, że ja jestem światłością, która na świat przyszła. I człowiek, który oddaje swoje życie Chrystusowi, to Chrystusa ktoś powinien widzieć. Pewien człowiek wierzący w Stanach Zjednoczonych poszedł do zwykłego sklepu, żeby zrobić zakupy. I nagle sprzedawca zrobił takie wielkie oczy, patrząc w jego oczy i mówi: Boże, Twoje oczy się świecą. I on wybiegł do domu i mówi: Boże, co Ty robisz? Dlaczego straszysz ludzi? A Bóg mówi: Mieszkam sobie w Tobie i mogę sobie świecić, kiedy chcę, powiedział do niego Duch Święty. Jego oczy całe płonęły. Facet padł na kolana i się wystraszył. W zwykłym sklepie. Bóg, który jest w nas, jest światłością i może nawet sprawić tak, że cała twoja twarz będzie jaśnieć. Jest masa takich świadectw. Albo twoje oczy się zaświecą. Jesteśmy światłem w Panu Jezusie Chrystusie, więc Paweł mówi, to zachowuj się jak dziecko światła. Ludzie powinni widzieć, że ty świecisz. Ludzie powinni do nas lgnąć jak ćmy do światła, kiedy nie ma już słońca. Wtedy ćmy wylatują i lecą do ogniska albo do światła. Ale bardzo często mówimy o sobie, że jesteśmy wierzący, ale zachowujemy się tak, jakbyśmy nie byli wierzący, jakbyśmy dalej byli w ciemności. Ludzie nawet nie wiedzą w ogóle, że mamy Chrystusa w sobie. Dalej 9 werset mówi, bo owoc światła w każdej dobroci. Człowieka wierzącego można poznać po tym, że ma owoce światła. Jeśli porównalibyśmy siebie do drzewa, to każde drzewo owocowe powinno owocować. Jeśli drzewo owocowe się nie owocuje, to się go wycina. Szkoda ziemi. Owocem światła jest dobroć. No ktoś mówi, o ja bardzo kocham swoje dzieci i zawsze robię im prezenty. No tu nie ma nic o dzieciach twoich. Jezus mówi, że mamy być światłością wobec ludzi. Więc mamy być dobrzy dla ludzi. Nie tylko dla własnej rodziny, ale dla sąsiadów i dla ludzi w pracy. Ludzie mają widzieć, że jesteśmy dobrzy. I mamy być sprawiedliwi. Kolejna rzecz, to jest powiedziane, że owocem światłości jest sprawiedliwość. Więc nie możemy kłamać. Nie możemy naginać czegoś, że ja mam zawsze rację. Nie ma żadnego człowieka, który ma rację. Wielokrotnie przepraszałem swojego syna i swoją córkę i mówiłem, czy wybaczycie mi? Bo wielokrotnie zgrzeszyłem wobec nich. Nie ma człowieka, który ma zawsze rację. Wobec dzieci albo w pracy. I mówi, nie mogę przyznać się, bo później będą to wykorzystywać w pracy. Ja nie popełniam błędów. To jest człowiek, który nie jest sprawiedliwym człowiekiem. I owocem światła jest prawda, że mówisz zawsze prawdę i siebie traktujesz w prawdzie. Mamy tendencję, że najbardziej okłamujemy samych siebie. 10 werset jeszcze mówi, akceptuj, co jest bardzo podobające się Panu. Akceptuj albo rób to, co jest bardzo podobające się Panu. I wiecie, kiedy człowiek wierzący zada sobie pytanie, a co by Jezus zrobił na moim miejscu, w domu, w pracy, wobec sąsiada, to jest ciekawe, że od razu słyszymy dobrze Ducha Świętego. Nawet ci, którzy twierdzą, że nie umią słuchać głosu Boga, słyszą. Ten człowiek, którego reklamowałem książkę, tą pierwszą, którą napisał o słuchaniu głosu Ducha Świętego, kiedy był na pewnej konferencji i nauczał o tym, że można słyszeć Boga żywego, pewien wierzący człowiek, zdenerwowany po konferencji, do niego podszedł i mówi tak. Ciągle gadasz o tym, że można Boga słyszeć. A ja się z tym do końca nie zgadzam. Ja nigdy nie słyszałem. Na co on mówi, popatrzył mu w oczy i mówi tak. Ostatnio byłeś w supermarkecie i przechodziłeś obok gazetek pornograficznych i patrzyłeś się na nie. Co Bóg ci powiedział? I facet się zmieszał, mówi, żeby tam nie patrzeć. Słyszysz głos Ducha Świętego. To jest bardzo ciekawe, że my słyszymy, tylko wielu wierzących sobie wmawia, że nic nie słyszy. Jeśli zadasz sobie pytanie, co Chrystus by zrobił na moim miejscu, w tej sytuacji stresującej i trudnej, w pracy, od razu wiesz, co masz zrobić, ale mówisz, nie, tak się nie da żyć. To jest Polska, to nie jest Izrael. Ludzie mają widzieć nasze dobre uczynki, mówi Pan Jezus, że masz świecić przed ludźmi, a ludzie mają widzieć twoje dobre uczynki. Pierwszy list Piotra tłumaczy, co ma Jezus na myśli. Z tego nowego przymierza. Bardzo fajnie to jest oddane. Pierwszy Piotra 2,12. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny. Wszystkie sprawy, jakie masz do załatwienia w urzędach, w przychodniach, czyli wszędzie, gdzie występują poganie, ludzie niewierzący, prowadź w sposób szlachetny. Zachowuj się szlachetnie. I lepiej jest po prostu kiedyś przejechać się z bratem wierzącym, który jeździ samochodem. Wtedy można zobaczyć, jak on szlachetnie się zachowuje dla tych, którzy też jeżdżą po drodze. To jest bardzo dobry test dla pastorów. Ja też ten test często oblewam. No, nie używam terminów, jak jedziesz baranie. Nauczyłem się już innych terminów używać przy dzieciach moich, kiedy jadę z nimi, mówię, co za banan. Także tak bardziej owocowo mówię, ale to jest test, kiedy jedziesz i ktoś ci zajedzie drogę. Zachowuj się w sposób szlachetny. Jak się zachowujesz wobec innych, kiedy jest stresująca sytuacja, kiedy ktoś cię potraktował nieuczciwie? Tak, by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, czyli mamy zachowywać się szlachetnie, ponieważ ludzie, którzy żyją w Giżycku, mówią o nas złośliwe rzeczy. Tak, by ci, którzy mówią o was złośliwe rzeczy, przyglądając się pięknu waszych czynów, przyglądając się temu, jak wy się zachowujecie, jacy jesteście mili, uśmiechnięci, nie dacie się sprowokować, zdenerwować, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie w dzień nawiedzenia. Czyli mówiąc inaczej, kiedy jesteś światłem w mieście, w różnych urzędach i na co dzień, uśmiechasz się, ustępujesz, a ludzie wiedzą, że o, baptysta, to mówią, ten człowiek zupełnie inaczej funkcjonuje niż my. On naprawdę jest głęboko wierzący w Boga. Ludzie mają mówić o naszym życiu pozytywnie. List do Rzymian 12:17 mówi, nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Mamy dobrze czynić wszystkim ludziom, nie tylko tych, których lubimy. Ludzie niewierzący mają chwalić Ojca naszego, który jest w niebie, poprzez oglądanie naszych dobrych czynów. Biblia nas zachęca, że mamy mieć dobre uczynki. Chwała Bogu, że jesteśmy zbawieni z łaski. Ale Biblia mówi bardzo dużo o uczynkach. Dobrze, że wystartowaliśmy w łasce. Nie jest dobrze, jak za dużo czytamy Kalwina, który twierdzi, że z łaski zbawieni jesteśmy, już nie musisz mieć dobrych uczynków. Ale Biblia mówi bardzo dużo o łasce, o zbawieniu, ale mówi o tym, żebyśmy życiem pokazali tą łaskę. Bo może się okazać, że w ogóle łaski Bożej nad tobą nie ma, jeśli nie ma uczynków, nie ma życia. Bo jeśli w czyimś życiu działa Boża łaska, to naturalnie on się zmienia i zachowuje inaczej. Ale jeśli ktoś się zachowuje tak, jakby był nienawrócony, to może nie ma łaski w jego życiu. Coś nie tak jakoś z tym przepływem od Boga. Wiecie, słyszałem o takich wiele lat wcześniej ogłoszeniach w gazetach, że człowiek dawał takie ogłoszenie w dużym mieście. Zatrudnię świadka Jehowy. Dlaczego takie ogłoszenia kiedyś ludzie dawali? I był to biznesmen katolik. Zatrudnię świadka Jehowy. Bo wiedział, że świadek Jehowy to jest rzetelna firma. Bo to jest facet, który nie pije, nie pali, nie kłamie, nie kradnie. Oczywiście teraz dużo się zmieniło, no nie? Ale kiedyś takie ogłoszenia były. Znam historię z Warszawy, gdzie dwóch braci z Kościoła Zielonego Świątkowego pracowało w zakładzie mięsnym pod Warszawą. I to był prywatny zakład mięsny. I dyrektor kiedyś zrobił tak zwany nalot. Jak się już kończyła praca i wszyscy wychodzili na bramę z siatkami, to otoczył dyrektor strażnikami wszystkich i wszystkim sprawdził siatki. Wszyscy kradli wędlinę. Wszyscy. Z wyjątkiem dwóch facetów. Więc go to tak zaciekawiło, że wziął tych facetów i mówi, idziemy do biura. Posadził ich u siebie w gabinecie i mówi, dlaczego nie kradniecie? A oni na to, nie możemy. Jak to nie możecie? Wszyscy kradną, a wy nie możecie? A oni mówią, no bo oni są katolikami, a my jesteśmy zielonoświątkowcami. A więc jeszcze bardziej się zaciekawił, a co to za zielonoświątkowcy? Więc zaczęli mu mówić o Jezusie, o Biblii, w ogóle złożyli mu świadectwo, opowiadali mu masę Ewangelii. Wiecie, co zrobił? Powiedział, a macie numer do waszego pastora? Więc dali mu numer, zadzwonił do pastora do Warszawy, mówi tak, pastorze, przedstawił się, powiedział całą historię i mówi tak, ja bardzo chętnie zatrudnię więcej zielonoświątkowców. To jest świadectwo, że wszyscy kradną, ale ty nie kradniesz, bo jesteś wierzącym człowiekiem, bo ty nie możesz, bo patrzy Jezus Chrystus. Tam chodziło o wędliny, ale można też wynosić ołówki, gumki z biura, no bo to jest państwowe, no nie? Państwowe, czyli nasze. Wszystko było kiedyś wspólne, więc można było wynosić. Kiedy byłem pastorem w Mińsko-Mazowieckim, jeden ze moich zborowników pracował w firmie Dell. Dell to jest firma, która produkuje jedne z najlepszych laptopów i komputerów. I słuchajcie, wyniósł laptop warty 10 tysięcy. Przeszedł przez bramki, przez wszystko. Bramki w ogóle nie wykryły i robnął komputer za 10 tysięcy. Kiedy się o tym dowiedziałem, pokątnie, bo w zborze dobrze funkcjonuje system KGB, czyli donosicielstwa, wziąłem go na rozmowę i mówię, zdajesz sobie sprawę, że jeśli ta sprawa wyjdzie, pójdziesz siedzieć do więzienia, masz żonę i czwórkę dzieci. Przeprowadziłem z nim rozmowę duszpasterską, nie była miła dla niego. Ale mówię, jedziemy z tym laptopem i przynieś wszystko, co wyniosłeś, pakuj do plecaka i jedziemy do pana prezesa. Wcześniej zadzwoniłem do pana prezesa, pani sekretarka mnie umówiła, że mam poważną sprawę. Pojechałem ze swoim zbrodnikiem. Siedliśmy w gabinecie, przedstawiłem się, kim jestem i mówię, i ten pan był pana pracownikiem i ma coś dla pana. I chłopak wyjmuje komputer za 10 tysięcy, jakieś kable, inne oprogramowania. I facet, prezes firmy z Baranią. I pyta się tak, jak pan to wyniósł? A on mówi, normalnie, pod sweterkiem. I mówi, jak to, strażnicy, bramki, nic nie zadziałało? Ale już skrócę wam historię. Chłopak przeprosił, oddał wszystko, powiedział, że jeszcze kilka innych rzeczy ukradł, ale już się ich pozbył. I prezes na koniec powiedział coś takiego. Jeśli będzie pan szukał pracy i będzie pan potrzebował pomocy, ja pana zatrudnię. A facet go okradł. Wierzący. Ale facet był w takim szoku jako prezes, że ktoś przyniósł, przyznał się i opowiedział całą historię. Tak to funkcjonuje. Mamy być świadectwem dla ludzi. Mamy świecić. Nasze życie ma się odróżniać od innych. Nawet jeśli ktoś coś ukradnie, albo coś złego zrobi, ma się do tego przyznać, ponieść konsekwencje. Pamiętam, że kiedy byłem w szkole średniej, w liceum, uważałem się za porządnego chrześcijanina, dlatego, że nikogo nie zamordowałem i nikomu nie ukradłem samochodu. Ale to, że kradłem czereśnie u sąsiada, maliny, truskawki, to przecież nie kradzież, tylko potrzeba głodnego dziecka. Czasy były trudne. Ale kiedy chodziłem do liceum, to bardzo lubiłem książki o II wojnie światowej. Więc kiedyś z liceum wypożyczyłem taką grubą książkę i były fajne cztery mapki na końcu. Stwierdziłem, po co im cztery? Dwie sobie wezmę. Byłem wtedy jeszcze niewierzący. Ale kiedy się nawróciłem i otwierałem szufladę, zobaczyłem te dwie mapki i bardzo wyraźnie usłyszałem głos Ducha Świętego. Synu, ukradłeś je. A teraz weźmiesz te mapki, pójdziesz do liceum i je oddasz. Ja mówię, Boże, ale to będzie wstyd, taki obciach. Jak to tak pójdę, przyznam się i powiem, że mapki ukradłem? A Bóg mówi, nie obchodzi mnie to, poniesiesz konsekwencje. Weźmiesz te mapki i pójdziesz i odniesiesz. Poszedłem, była długa przerwa. Jedna z pań pyta mnie, co pan chciał? Mówię, poczekam, aż te dzieci wyjdą. Bo był obciach przy dzieciach rozmawiać. Więc kiedy skończyła się przerwa, wszystkie trzy panie bibliotekarki stanęły i mówią, ja pana poznaję, mówi jedna, pan Zima. Ja mówię, tak, chodziłem tu do klasy matematyczno-fizycznej. No właśnie, co pana sprowadza? Przyszła pani to była żona całego dyrektora liceum, też bibliotekarka, i mówi, co, o co chodzi? Ja wyjąłem te mapki, mówię tak, bo ja tu taką książkę wypożyczyłem i tam z tyłu powinny być cztery mapki, ona pobiegła, przyniosła, mówi, no ale są tylko dwie, bo ja, mówię, dwie ukradłem. I cisza się taka zrobiła. I żona głównego dyrektora mówi, pan nie jest katolikiem. Katolik by nie przyniósł matek. Pan jest świadek Jehowy. Ja mówię, nie jestem świadkiem Jehowy. I później przez pół godziny rozmawialiśmy o Jezusie Chrystusie, dlaczego mapki zwracam. Miałem tak dobrą rozmowę z trzema bibliotekarkami, że jak wyszedłem z liceum, mówię, Boże, szkoda, że więcej rzeczy nie ukradłem. Bo bym miał fajne świadectwa i rozmowy z ludźmi teraz. To znaczy być światłością, że czytasz i traktujesz to na poważnie. A nie czytasz i wiesz, że masz skradzioną rzecz i mówisz, Boże, ale to dawno było. I dalej masz niepokój. No dobrze, wiem, że powinienem oddać, ale co ona o mnie pomyśli? A w ogóle to przyniosę obciach i wstyd całemu kościołowi baptystów w Giżycku. Nie, 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 pójdę. Ja nie, ja mam rozsądek, ja chcę być dobrym świadectwem. Masz oddać skradzioną rzecz. Masz pójść kogoś przeprosić. Masz przyznać się. Bóg ci tego nie daruje. Będziesz miał ciągle niepokój w tej sprawie. Bo Bóg zależy na tobie, cię kocha. I chce, żebyś był czysty. Bo to znaczy być światłością. Ostatnie świadectwo, które w nawiązaniu do tego, że mamy świecić, przypomnę ten werset, Mateusz 5,16 mówi taką rzecz. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy miałem pod sobą misjonarzy, odwiedzałem misjonarzy zakładających kościoły w całej Polsce, bo byłem dyrektorem od spraw misyjnych, Odwiedzałem zbór w Koszalinie, taki niezależny zbór żydowski, że tam sami Żydzi nawracający się do Jezusa, mesjański taki zbór. I kiedy byłem u nich na nabożeństwie, wstał młody chłopak, który miał pochodzenie żydowskie, powiedział tak, że pracuje w zakładzie przemysłowym w Koszalinie i mówi, koledzy mi strasznie dokuczali, kiedy dowiedzieli się, że jestem Żydem, a szczególnie jeden dresiarz. Robił mi ciągle na złość, prześladował mnie i mówi, zamierzałem rzucić tą pracę, bo już miałem dosyć tego dresiarza, Polaka. Ale zacząłem się modlić do Jezusa. I mój kolega dresiarz zaniedbał maszynę i zepsuł maszynę bardzo drogą. I majster chciał go wyrzucić z pracy. I stanąłem w jego obronie i wziąłem część winy na siebie. Dzisiaj to mój najlepszy przyjaciel. Bóg sprawił, że dresiarz, który prześladował Żyda, stał się najbliższym przyjacielem tego Żyda. Bo ten był dla niego dobry w pracy. Bo stanął w jego obronie i część winy wziął na siebie, mimo że tego nie musiał robić. To znaczy czynić dobrze. To znaczy, że stajesz po stronie poganina, pomagasz mu. I Pan Bóg wtedy otwiera serce tej osoby. I słuchajcie, nikt z nas nie jest zwolniony z tego. Nikt na tej sali nie ma zbyt dużo lat, aby świecić ludziom. Nikt z nas nie może powiedzieć, Boże, ale ja już mam prawie 100 lat, jestem taką starą żarówką, ja już nie mam siły świecić. A ktoś powie, ja jestem zbyt młody. A ktoś, kto ma 30-40 lat, powie, Boże, ja nadal jestem bardzo zajętą żarówką, nie będę świecił. Ja to mam tyle spraw, że daj mi spokój. W końcu nie ma komu świecić. Biblia mówi wyraźnie, że mamy być światłością. I ten drugi obraz, który tutaj Pan Jezus porusza, że jeśli jesteś w bliskiej relacji z Bogiem, to jesteś jak miasto położone na górze. Wcale nie musisz chodzić, rozdawać broszurek po giżycku i mówić, a przepraszam Pana, wie Pan, że ja jestem wierzący? Może by Pan przyszedł do nas do kościoła? Nie musisz tego robić. Bo będziesz miał masę okazji do tego, żeby rozmawiać o Chrystusie. Bo ludzie w pracy, sąsiedzi będą sami cię zaczepiać i mówić, Pani to jakaś dziwna jest. Pan to jakiś taki zawsze uśmiechnięty. Co Pan bierze? Ludzie sami cię będą zaczepiać i pytać cię o twoje życie. A słyszałem, że taka bardzo stresująca sytuacja u Pana była. I co, Pan tak spokojnie do tego podszedł? A Ty mówisz... Tak. Oddałem to Bogu. I teraz to jest Boga problem, nie mój. To jak jego problem, to po co będę się tym przejmował? Na tym polega zaufanie, że oddajesz sprawy Bogu. Że świecisz, że się uśmiechasz. Że oczekujesz, że Bóg się o ciebie zatroszczy. I wtedy ludzie przychodzą i sami cię pytają. To znaczy, by świecić, że jesteś sobą. Problem ludzi wierzących polega na tym, że oni są inni w niedzielę, a inni na tygodniu. W niedzielę tak jakby ożywali. Jakby, człowiek ma wrażenie, jakby był w sklepie z żyrandolami. Wszystkie się świecą i taki wierzący mówi, jak tu jasno, jak tu przyjemnie. Tutaj to się aż chce świecić. Ale kiedy usłyszysz głos Ducha Świętego, idź do tamtej ciemności. O nie, ja ze światem skończyłem. Nie mam żadnych Boże relacji z niewierzącymi. No to radzę Ci kupić sobie w księgarni taki flamaster gruby, czarny. Wtedy łatwiej się zamazuje te wersety. Albo lepiej czytać jest tylko psalmy. Psalmy są bardzo dobre. Bo tam jest powiedziane, że jeśli kogoś nie lubisz z niewierzących, to tam Dawid pisze tak. A żeby wymarł cały jego ród, i żeby żadna kobieta u niego nic już nie urodziła, i żeby wszystko stracił. I człowiek czyta i mówi, o tak, Boże, to jest dobre. To jest o moim dyrektorze w pracy. O tak. Amen, zgadzam się. Psalmy są idealne. Jeśli myślisz o problemach ewangelizacyjnych i kazania po starej zimy cię zawstydzają, to czytaj tylko psalmy. Jest też dobra księga, księga kapłańska. Opis świątyni, desek, gwoździ, wszystkiego. Też jest bardzo fajne. Nic o ewangelizacji. Ale kiedy chcesz poczytać kazanie na górze, to lepiej go mij. Wtedy nie ma się wyrzutów sumienia i bardzo dobrze funkcjonujesz. Jesteś głęboko wierzącą osobą. Ale Chrystus mówi do ciebie, masz być sobą. a tak naprawdę masz być sobą we mnie. Masz świecić, pozwolić świecić mi przez ciebie. Ludzie sami mają widzieć, że jesteś jakiś inny i cię zaczepiać. Amen.